Chciałbym połączyć dzisiaj dwa fragmenty Bożego Słowa. Pierwszy, umieszczony w liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, w 8 wersecie, i drugi w ostatnim rozdziale, czyli 16 i 19 wersecie. Słowa, które brzmią tak, że wiara wasza słynie po całym świecie. Moglibyśmy zadać pytanie, dlaczego? I werset, który proponowałem, 19, 16 rozdziału, albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim. Wiara wasza słynie na całym świecie, ponieważ posłuszeństwo wasze jest znane wszystkim. Chcemy słyszeć takie świadectwo o nas. Powiem, słyszymy. Ja odbieram bardzo dużo pozytywnych głosów z różnych terenów Polski i nie tylko. Tych, którzy was znają, waszą miłość, gościnność, wypowiadają się pozytywnie. Mowa tu jest o społeczności. Nie ja, ale my, zbór, Kościół. Mamy duży wpływ. Wiele zależy od ciebie, jak inni będą mówić o zborze, społeczności. I chciałbym zachęcić każdego, kto jest na tym miejscu, do budowania. Możemy. Mamy potencjał, mamy możliwość, aby budować społeczność. Wiara jest powiązana z posłuszeństwem. Możemy wydać świadectwo, będąc posłuszni Bożemu Słowu. Ten rodzaj wiary, posłuszeństwa określamy jako ewangeliczne chrześcijaństwo. To, co przede mną wspominał brat. Życie, które ma Boży smak. Życie, w którym widać, że jest coś specyficznego. Życie, które czymś się charakteryzuje. I określamy, jest to chrześcijaństwo ewangeliczne. To jest zgromadzenie ewangeliczne. Jestem pośród ewangelicznych chrześcijan i proponuję zastanowić się nad pytaniem, kim jest ewangeliczny chrześcijanin. Wspominamy reformację, przeznaczamy czas, żeby zorganizować konferencję. To był czas, gdy używano tego zwrotu. I chcę pokazać, że musimy dzisiaj na nowo odkryć jego znaczenie. Powinniśmy zdefiniować, co to znaczy chrześcijanin ewangeliczny. Chcę udowodnić wam, że żyjemy w czasach i dzisiejsza sytuacja nie pozwala nam na traktowanie wyrażenia ewangeliczni jako coś oczywistego. Są ludzie, w których mniemaniu, skoro ktoś wypowiada się w określony sposób, jest chrześcijaninem ewangelicznym. Podobnie jeśli jakaś grupa, jakaś organizacja wyraża się w taki sposób, to również zalicza się ją do kręgów ewangelikalnych. Twierdzę, że obecnie tak już nie jest. Słowo ewangeliczne musi być ponownie przedyskutowane. I to chcę wam dzisiaj zaproponować. Musimy być pewni, musimy być przekonani. Co mamy na myśli, gdy posługujemy się tym terminem? Dlaczego uznałem, że to ważne? I poświęcam temu kazanie. Dlatego, że moje małe doświadczenie, a przede wszystkim historia Kościoła pokazuje bardzo dobitnie, że w wyniku moralnego upadku, grzechu istnieje proces odchylania od normy, proces zwyrodnienia. Istnieje zawsze proces przemiany, rozwoju oraz niestety, co widać w przyrodzie, proces ogólnej degeneracji. I to ma miejsce w Kościele. To ma miejsce w naszym chrześcijańskim życiu, bo Kościół to ludzie. Już w Nowym Testamencie możemy zauważyć ten proces. Zauważamy herezje, fałszywe nauki i subtelne zmiany w pojmowaniu tego, czym naprawdę jest chrześcijańska prawda. O tym wspominał już apostoł Paweł, przemawiając do starszyzny w Efezie. Jest to zapisane w Dziejach Apostolskich, 20 rozdziale, 29-30 werset. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Tak działo się przez całą historię Kościoła. Tak dzieje się dzisiaj. Sytuacja większości kościołów protestanckich w dzisiejszych czasach stanowi prawie zupełne przeciwstawienie tego, jakimi były na samym początku. Mam na myśli nie zmiany kulturowe, zwyczajowe, ale to, co zaznaczam, związane jest z kultem Boga, z relacją z Bogiem, z wiarą, z podejściem do Boga, do Bożego Słowa. Niecałe 100 lat po XVI-wiecznej reformacji rozpoczął się proces kostnienia. Wkradły się subtelne zmiany doprowadzające do sytuacji odbiegającej od pierwotnego stanu. Mógłbym zademonstrować to na podstawie denominacji, którą znam osobiście, ale nie będę tego czynił. Natomiast jest to zasada, którą musimy uznać. Nie należy zakładać, że skoro coś rozpoczęło się w sposób prawidłowy, to na pewno będzie podobnie rozwijać się w przyszłości. Funkcjonuje proces spowodowany grzechem, złem, który ma tendencję nie tylko do zmian, ale również do degeneracji. Widzimy to również w Piśmie Świętym, gdy czytamy historię narodu wybranego, Izraela. Widzimy wiele przykładów. Na przykład, wychodząc z Egiptu, mając świadectwo mocy Bożej, widząc Boże działanie ponadnaturalne, przechodząc przez Morze Czerwone, śpiewali pieśń chwały, ale po jakimś czasie na pustyni zaczynają narzekać, szemrać, odwracać się od Boga. I to, co istotne podkreślenia, przyglądając się historii Kościoła na przestrzeni wieku, należy zwrócić uwagę, że ów proces zmiany nie pojawia się nagle. Jest on zawsze subtelny, powolny. Jak proces rdzewienia zachodzi bardzo, bardzo powoli. Pierw na blacharce pojawi się jakaś kropka, pęcherzyk. Jeżeli nie zareagujemy, nie zauważymy tego, to pojawi się dziura. Podobnie stopniowe pojawiające się zmiany. Zmiany w sferze rozłożenia akcentów w nauczaniu doprowadza do tego, że człowiek odchodzi od tego, co jest właściwe. Moglibyśmy powiedzieć, że człowiek naprawdę niebezpieczny to ten, kto wprowadza bardzo nieznaczne lub niezwykle subtelne zmiany, nie mające pokrycia argumentacji w Bożym Słowie. Pamiętam kaznodzieję, który reagował na niewielkie rzeczy wprowadzane do Kościoła. Mówił na przykład: niedziela to dzień Pański. Nie powinno się iść do kina. Nie powinno się iść na mecz. Negował inne formy przyjemności. Niedziela to czas, gdzie należy być w zgromadzeniu, gdzie należy mieć społeczność z Kościołem, gdzie należy udzielić gościny, zająć się potrzebującymi, mieć czas dla rodziny. Niedziela to jest szczególny dzień, aby wspominać Bożą łaskę, Bożą miłość. Został w drapieżny sposób zaatakowany przez kręgi ewangelikalne. Co się stało z tym kaznodzieją? Stał się nadmiernie krytyczny. Robi z igły widły. Przesadza. Czas dowiódł, że wcale nie przesadzał. Natomiast dostrzegał subtelne zmiany. Inny przykład, który pojawił się niedawno. Czy wypicie piwa jest grzechem? Kolejny krok, urodziny, lampka dobrego wina, Sylwester, szampan i bracia spotykają się przy kieliszku. Twierdzę, że w obecnych czasach mamy do czynienia z tym procesem, który wytwarza niebezpieczeństwo dla ewangelicznych chrześcijan. Pozwólcie, że uzasadnię dobitniej moje twierdzenie. Wśród chrześcijan ewangelikalnych rozmiewa hasło nowa Ewangelia, nowe poselstwo, nowy powiew ducha. Przyjdź, a doświadczysz nowych przeżyć, nowy ewangelikalizm. Nowy nie jest już dłużej stary. Nazwa sugeruje na jakąś zmianę. Ludzie należący do tego nurtu piszą książki, organizują konferencje, a ja twierdzę, że świadczy ono o bardzo subtelnej zmianie. Definicji, co to znaczy być ewangelicznym chrześcijaninem. Co kryje się w nazwie ewangeliczny chrześcijanin? Spróbuję zdefiniować ewangelikalizm i kim jest ewangeliczny chrześcijanin. Wśród niektórych osób panuje tendencja do postrzegania każdego, kto nie jest rzymskokatolikiem, że to jest ewangeliczny chrześcijanin. Istnieje tendencja do dzielenia sceny religijnej na rzymskokatolicką i ewangeliczną. Jest to nieprecyzyjny, powierzchowny, niewłaściwy podział. Nie szukamy dzisiaj odpowiedzi, kim jest chrześcijanin. Omawiamy natomiast kwestię, kim jest chrześcijanin ewangeliczny. Jestem przekonany, że my wszyscy jesteśmy chrześcijanami, lecz w znaczeniu ewangelicznym. Bez wątpienia w rzymskim katolicyzmie są jednostki, które są chrześcijanami, ale nie o tym dyskutujemy. Skoro posługujemy się terminem ewangeliczni, musimy rozumieć, co on oznacza. Ma on oczywiście jakieś znaczenie, pewne rzeczy wyklucza, pewne rzeczy akcentuje. Więc pozwólcie, że postaramy się zdefiniować chrześcijanina ewangelicznego. Zacznę od strony negatywnej, prowadzącej do podziałów, niezdrowych, niesłusznych podziałów. Pierwsze niebezpieczeństwo rozłamu. To człowiek, który wierzy w prawdę zasadniczą, fundamentalną. Jest to dla nas znane, ponieważ pastor podjął się tego i naucza prawd fundamentalnych. A więc człowiek, który wierzy w prawdę zasadniczą, lecz zaprzecza rzeczom nieistotnym. Podam wam przykład z życia Kościoła w Koryncie, aby zilustrować to, co mam na myśli. Zbór ten podzielił się na grupy i stronnictwa. Co go podzieliło? Ludzie poróżnili się w kwestii swoich ulubionych kaznodziei. Niektórzy mówili, ja jestem Pawłowy, inni ja jestem Apolosowy, a jeszcze inni ja jestem Kefasowy. Mamy ludzi, którzy zgodnie z Bożym Słowem w kwestiach zasadniczych niczym się nie różnią. Są zgodni. Zgodni, jeżeli chodzi o prawdy chrześcijańskiej wiary. Lecz różnili się i kłócili o swoich ulubionych kaznodziei. Dziwne? Nie. To ma miejsce dzisiaj. Nie mam czasu, aby to udowadniać. Inny powód podziałów dotyczył spożywania mięsa ofiarowanego bożkom. Znacie to. Kolejny opisany w pierwszym liście do Koryntian to sprawa duchowych darów. Zgadzali się co do zagadnień zasadniczych, fundamentalnej nauki, doktryny wiary, lecz dzielili się, jeżeli chodzi o coś mniejszego, mniej istotnego. Jeśli chodzi o mocnych i słabych braci, o większe i mniejsze poznanie, postawili mur, dzieląc się w sprawach nie mających zasadniczego znaczenia dla zbawienia, nie będących absolutnie istotą rzeczy. Dlaczego o tym mówię? Jest to jeden z wielkich zagrożeń, o których musimy pamiętać, gdy próbujemy zdefiniować znaczenie słowa ewangeliczne. Może jedno miejsce Bożego Słowa, żeby zobrazować i podsumować to, o czym mówię. List świętego Pawła do Filipian, 3:15. Ilu nas wtedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy. Ale jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Czy nie jest to wystarczający dowód na to, że różnica opinii w sprawach nieistotnych nie powinna pod żadnym pozorem być podstawą do rozłamów wśród chrześcijan? Drugie zagrożenie będzie czymś dokładnie przeciwnym. Ludzie zareagowali i słusznie na podziały niesłuszne, grzeszne i popadli w drugą skrajność, mówiąc, że nic nie ma takiego znaczenia jak chrześcijański duch. Nauka nie jest ważna. Doktryna, w to co wierzysz, to co wyznajesz, nie jest ważne. Najważniejszy jest chrześcijański duch. Nie ulega wątpliwości, że wszyscy powinniśmy wierzyć w jedność, że powinniśmy dążyć do jedności, lecz nie powinno ono doprowadzać do nadmiernej swobody w myśleniu. Mam na myśli niewłaściwe, fałszywe przejawy ekumenicznej tendencji. Ekumeniczny duch, który w ostatecznym rachunku rezygnuje z własnej tożsamości. Najważniejszy jest duch chrześcijaństwa. Przykład. Są pewni aktorzy, sportowcy i tylko dlatego, że zmienili swoje ogólne poglądy i w sposób taki bardzo mglisty zaczynają mówić o Chrystusie, zalicza ich się do chrześcijan ewangelicznych. Niektórzy z nich nawet mówią, że Pan Jezus był tylko wielkim człowiekiem, wielkim uczniem, ale ponieważ mglisty sposób zaczynają mówić o chrześcijaństwie, są włączani do ruchu ewangelicznego, co jest błędem. Inne niebezpieczeństwo, które w obecnych czasach jest czymś poważnym, niesamowicie poważnym, a określa się go jako ruch charyzmatyczny. Nauczanie ruchu mówi, że nic nie jest tak ważne jak przeżycie w duchu. Teologia nie ma znaczenia, lecz wyłącznie przeżycie. Mógłbym wam podać kilka przykładów takiego myślenia. Podam jeden. Organizuje się konferencję, na której spotykają się dosłownie wszyscy. Rzymskokatolicy, zielonoświątkowcy, metodyści, ewangelicy. I rzeczą najważniejszą jest to, co przeżywają. Możesz wyznawać doktrynę rzymskokatolicką, również nie wyznawać żadnej nauki, ale najważniejsze jest przeżycie. Jedni modlą się do Boga w imieniu Pana Jezusa, drudzy modlą się do Marii, jeszcze inni modlą się do świętych, ale mają to samo przeżycie. Mówią na obcych językach. Nauka jest nieistotna. Oto kolejny czynnik, który podważa dawne zrozumienie, znaczenie słowa ewangeliczne. Chciałbym przedstawić 7 cech opisujących ewangelicznego chrześcijanina. Jest na pewno więcej. 7 cech. Jaką więc powinniśmy przyjąć metodę określenia, kim jest chrześcijanin ewangeliczny? Przede wszystkim biblijną. Wielkie hasło reformacji, sola scriptura, zawsze było hasłem prawdziwego ewangelicznego chrześcijanina. Jest to człowiek jednej księgi. Stanowi ona dla niego najwyższy autorytet. Chrześcijanin ewangelikalny zawsze zaczyna od Biblii. Nic nie ujmuje, nic nie dodaje do Pisma Świętego. Podzielę się z wami wnioskiem, do którego doszedłem. Sprawdzianem, czy kaznodzieja jest ewangeliczny, jest zwrócenie uwagi na to, czego nie mówi. Pomyślcie o tym. Zauważam, że ludzie słuchają człowieka. Dają się przez niego porwać. Sądzą, że jest wspaniałym kaznodzieją, gdyż nie powiedział nic krytycznego, nic złego. Mieli zupełną rację. Nie powiedział nic złego. Lecz chodzi o to, że nie wspomniał rzeczy, które ewangeliczny kaznodzieja musi wspomnieć. Pominął. Musimy być ostrożni w naszych ocenach, zarówno tego, co dany kaznodzieja mówi, jak również tego, czego nie mówi. Ewangeliczny chrześcijanin przyjmuje postawę krytyczną. Jest gotowy powiedzieć, że w pewne rzeczy nie wolno wierzyć, że na pewnych rzeczach, że pewnych rzeczy nie wolno czynić. Dlaczego to podkreślam? Żyjemy w czasach, gdzie mówi się, iż trzeba być zawsze pozytywnym. Przyjmować postawę, która jedynie popiera. Przecież my, chrześcijanie, mamy Bożą miłość. Jak możemy cokolwiek krytykować, mieć inne zdanie? Mamy popierać, a nie, że czemuś się sprzeciwiać. Ewangeliczny chrześcijanin przyjmuje postawę krytyczną. Kolejna rzecz, gdy mówimy o autorytecie Pisma Świętego, nieufność wobec rozumu. Posłużę się jednym miejscem Bożego Słowa. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza. 2 rozdział, 15 werset. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Wykłada należycie słowo prawdy. Słowo należy interpretować. Marcin Luther wspomniał o starej wiedźmie pani Mędrek. Podkreślał myśl, że rozum jest starą wiedźmą. Wszyscy potrafimy filozofować. Problem zaczyna się wtedy, gdy zaufamy ludzkiemu rozumowi, ludzkiemu zrozumieniu. To było przyczyną błądzenia Kościoła. Mam nadzieję, że pamiętacie nauczanie pastora Mateusza, że dzięki Bożej łasce mamy nauczycieli, że Bóg uzdalnia, obdarowuje nauczycieli, którzy wykładają Boże Słowo. Ostatnia myśl, cechą charakterystyczną czasów jest doktrynalna obojętność. Jeżeli chodzi o nauczanie, to pojawia się obojętność. Brak poszukiwania, brak dążenia, aby zgłębiać Boże Słowo, aby poznawać Boga, aby poznawać Bożą wolę, aby znaleźć wytłumaczenie, po prostu obojętność. Druga cecha to jest jedna droga zbawienia, jeden pośrednik. Na pewno wiele zostanie powiedziane podczas konferencji 18 listopada. Ja przeczytam tylko dwa miejsca Bożego Słowa. Pierwsze, Dzieje Apostolskie, 4:10. Dzieje Apostolskie, 4:10. To niech wam wszystkim, całemu ludowi izraelskiemu wiadomo będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg zbudził z martwych, dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym. Nie ma w nikim innym zbawienia. Albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Zbawienie jest tylko w Jezusie. Przez wiarę z łaski. Kolejne miejsce, list apostoła Pawła do Tymoteusza. 1:5. Albowiem jeden jest Bóg, jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Myślę, że nie ma potrzeby, aby rozwijać ten temat. Będzie rozwinięty w późniejszym czasie. Natomiast ewangeliczny chrześcijanin wyznaje, że jest tylko jedna droga. Jest tylko jeden pośrednik. To jest chrześcijaństwo skoncentrowane na Panu Jezusie. Kolejna cecha, trzecia, ewangelicznego chrześcijanina to, że podkreśla duchowe odrodzenie. Jest to dla niego absolutnie sprawa zasadnicza, podkreślania narodzenia z ducha. Choć niedawno usługiwałem w tym temacie, muszę do niego wrócić. Gdy mówimy o odrodzeniu, istnieje prawda Ewangelii. Częścią dzieła Ducha Świętego, zadaniem Kościoła jest zwiastowanie tej prawdy wszem i wobec każdemu z osobna. Nazywamy to ogólnym wezwaniem. To zewnętrzne lub powszechne wezwanie dociera do wszystkich. Do tych, którzy pozostaną niezbawieni, jak również do tych, którzy będą zbawieni. Pytanie, co czyni różnicę między tymi dwoma grupami? Odpowiedzią jest stwierdzenie, że poselstwo Ewangelii które jest skierowane do wszystkich, jest skuteczne dla niektórych. Możemy powiedzieć, że obok tego poselstwa Ewangelii ogólnego jest wezwanie skuteczne, poselstwo skuteczne. Tym, co czyni jakąś osobę zbawioną, ewangelicznym chrześcijaninem, jest właśnie owa skuteczność wezwania Ewangelii, powołanie. Co więc czyni różnicę między powszechnym, zewnętrznym wezwaniem, a wezwaniem skutecznym, powołaniem? Jest to powołanie wewnętrzne. Jest to powołanie duchowe. Nie tylko czymś, co przychodzi z zewnątrz do człowieka, ale w odróżnieniu od poselstwa zewnętrznego, które przychodzi do wszystkich, mamy powołanie wewnętrzne, które jest skierowane do tych, którzy mają być chrześcijanami. Jest powołaniem skutecznym. Bez tego dzieła nigdy żaden człowiek nie stanie się ewangelicznym chrześcijaninem. Stwierdzenie "zacząłem chodzić do kościoła" — pytanie, czy narodziłeś się na nowo? Czy narodziłeś się na nowo? Czy masz to wewnętrzne powołanie? Czym jest to wewnętrzne powołanie, o którym mówimy? Jest to poruszenie wnętrza duszy przez Ducha Świętego. Bezpośrednie działanie Ducha Świętego w nas. To Duch Święty wszczepia w nas życie. To Duch Święty daje nam nowe usposobienie. Duch Święty uzdalnia nas do zrozumienia cudownej, chwalebnej prawdy Bożego Słowa. I to, co czyni Duch Święty, aby to wezwanie, poselstwo ogólne było powołaniem skutecznym, jest odrodzeniem. Odrodzenie, mówiliśmy, nie jest nawróceniem. Chociażby z tego powodu, że nawrócenie jest czymś, co my mamy czynić. Natomiast odrodzenie jest czymś dokonanym w nas przez Boga. Kiedy ludzie się nawracają, to udowadniają fakt swojego odrodzenia. Nawrócenie idzie za odrodzeniem. Widoczne na zewnątrz zmiany w życiu człowieka wynikają przede wszystkim wewnętrznej przemiany, z odrodzenia, z pracy Ducha Świętego w nas. Odrodzenie dzieje się poza świadomością. W jakimś sensie nie możemy tego ostatecznie zrozumieć, zobaczyć. Pan Jezus opisał to słowami: wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest każdym, kto się narodził z ducha. Nie wiem, czy pamiętacie ilustrację opisującą proces szczepienia. To najlepszy obraz, jaki spotkałem, aby odrodzenie stało się dla nas bardziej pojmowalne. Przypomnę ten obraz. Jesteśmy zainteresowani uprawą jakiegoś rodzaju odmiany gruszy. Otrzymujemy sadzonkę, część, pęd wybranego rodzaju. Potem bierzemy zwyczajne, dzikie drzewo gruszy. Rozcinamy je. Następnie w rozcięciu, nacięciu umieszczamy pęd wybranego gatunku gruszy. Razem obwiązujemy. W efekcie, po jakimś czasie, otrzymujemy owoc wybranego przez nas rodzaju gatunku gruszy. W międzyczasie mamy wiele pracy. To, co się dzieje, to sok, życie, moc wędrująca ku górze z dzikiej gruszy przechodzi do nowego pędu, by w końcu wydać owoc. W miejscu zaszczepienia, co jest bardzo istotne, poniżej dzikie drzewo gruszy będzie wydawać, wypuszczać swój pęd, dążąc do tego, żeby wydać swój owoc. To, co musimy czynić, odcinać te naturalne pędy. Oto, co się dzieje w jakimś sensie podczas odrodzenia. To nowa natura, to życie. Jak mówił apostoł Piotr, abyście stali się uczestnikami boskiej natury. To życie, ta natura jest wszczepiana w nas. To jest odrodzenie. I gdy Bóg to czyni, ma miejsce nowonarodzenie. To jest terminologia biblijna. Gdy otworzymy list apostoła Pawła do Rzymian, 11 rozdział, 17 werset czytamy. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego. Werset 24, 11 rozdziału listu do Rzymian. Bo jeśli ty odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze, szlachetne drzewo oliwne, o ile pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego nie należą. Bez odrodzenia nikt nigdy nie stanie się ewangelicznym chrześcijaninem. Czwarta cecha, kolejna. Ewangeliczny chrześcijanin kładzie nacisk na studiowanie Pisma Świętego i modlitwę. Gdy spotkasz ewangelicznego chrześcijanina, będzie mówił z radością, z fascynacją, co odkrył, czytając Boże Słowo. Podam taki przykład z mojego życia. Był czas, gdy odbywałem zasadniczą służbę wojskową. Byłem już zaręczony. Jedyna możliwość relacji z moją narzeczoną to były listy. Dla niektórych może dzisiaj jest to nie do pojęcia. Ale tak, wtedy jedyna możliwość to był list. I oczywiście, będąc w wojsku, czekałem. Tęskniłem, żeby otrzymać informację od Renaty. I pamiętam, gdy przyszedł list. Oczywiście to nie było takie lekkie. Musiałem zrobić 50 pompek. Wyglądałem inaczej dzięki temu niż dzisiaj. Ale sprawiał wiele radości. Ja ten list czytałem wielokrotnie. Ja go znałem na pamięć. A zwroty takie, tęsknię za tobą, może za dużo mówię, podkreślałem w tym liście. Ewangeliczny chrześcijanin, kochając Boga, poznając Boga, czyta Boże Słowo. Wgłębia się w Boże Słowo. On ma relację z Bogiem poprzez Boże Słowo. Jest zakochany w Piśmie Świętym, ponieważ tam widzi Boga, widzi Boży charakter, widzi Boże dzieło, Bożą wolę. Chce się przypodobać Bogu. Studiuje Pismo Święte. Wynika to z miłości do Boga. Oczywiście jest człowiekiem modlitwy. Gdy go spotkacie, będziecie rozmawiać, mówić o jakichś problemach, to on powie, będę się modlił. Gdy będzie mówił o sobie, to będzie prosił o modlitwę, bo jest człowiekiem modlitwy. Piąta rzecz. Ewangeliczni chrześcijanie przywiązują wielką wagę do sposobu, w jakim żyją ludzie. Dzisiaj staje się to coraz mniej istotne. Aby człowiek uczęszczał do kościoła. Najlepiej, gdyby dawał dziesięcinę. I na tym poprzestańmy. Kaznodzieja ewangeliczny pyta, jak żyjesz? Czy przynosisz chwałę dla Boga? Swoim postępowaniem, zachowaniem, decyzjami, które podejmujesz. Dobrze, że jesteś, ale jak wyglądał zeszły tydzień? Jak wyglądało Twoje życie? Ponieważ dowodem wiary, odrodzenia są uczynki. Uczynki nie są instrumentem zbawienia, ale stanowią świadectwo zbawienia. Wiarę, odrodzenie można udowodnić poprzez postępowanie, poprzez zachowanie. A więc ewangeliczny chrześcijanin przywiązuje do tego znaczenie. Jak żyje? Jedno miejsce Bożego Słowa, listu apostoła Pawła do Efezjan. Drugi rozdział, 10 werset. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie. To, o czym mówiliśmy, Jego dziełem jesteśmy stworzeni. Nie to, że mi się chciało pójść do kościoła, podoba mi się nam atmosfera, jestem ewangelicznym chrześcijaninem. Jego dziełem, Duch Święty zrodził mnie do nowego życia. Jestem nowym stworzeniem. Do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. A więc postępowanie, zachowanie jest istotne. Szósta rzecz, już zbliżamy się do końca. Ewangeliczny chrześcijanin podejmuje służbę. Z listu Piotra, pierwszego listu, drugiego rozdziału, czwartego rozdziału, dziesiąty werset. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki pastor otrzymał, kaznodzieja otrzymał, brat Tomek otrzymał, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Ewangeliczny chrześcijanin jest w ciele. Rozumie, że jest członkiem ciała i ma zadanie do wykonania. Nie tylko chodzi do kościoła, nie tylko należy do zboru, ale służy, pragnie służyć. Pyta się, co mogę zrobić, żeby budować zbór, budować kościół, przynosić chwałę dla Boga. I siódma, ostatnia rzecz. Ewangeliczny chrześcijanin kieruje się historią. Co mam na myśli? Człowiek, który nie ma żadnego szacunku do historii, jest głupcem. I wkrótce odkryje, że popełnia błędy swoich poprzedników. Nie jesteśmy pierwszymi osobami żyjącymi na tym świecie. Istniały przed nami pokolenia wspaniałych ludzi, chrześcijan. Niektórzy całkowicie historię odrzucają. Chcą tylko tego, co nowe. Chcą wszystko rozpocząć od początku. To, że są starsi, którzy do czegoś doszli, którzy coś stworzyli, którzy mają jakieś propozycje. Nie, my wszystko będziemy kształtować na nowo. Jest to niewłaściwe. Oczywiście również ważne jest uświadomienie sobie, iż na tym świecie nic się nie zakończyło, że cały czas jest rozwój, cały czas jest przemiana, ale ważna jest również historia. Ufam, że te cechy dostrzegacie w sobie, że te cechy dostrzegacie w sobie. Unikniemy błędu, niesłusznych, grzesznych podziałów, o których starałem się powiedzieć, jeżeli będziemy mieć właściwe zrozumienie, kim jest ewangeliczny chrześcijanin. To, co będzie nas charakteryzowało, autorytet Bożego Słowa. Jeżeli ktoś mówi, to mówi jak Boże Słowo. Jedna droga zbawienia, jeden pośrednik, tylko Chrystus. To jest kolejna sola o której będziemy słyszeć wykład. Odrodzenie, nowe stworzenie jest nowym stworzeniem, wewnętrznie przemienionym przez Ducha Świętego. Studiuje Biblię, trwa w modlitwie. Nasze posłuszeństwo, postępowanie będzie znane wszystkim. Będziemy służyć i pamiętać i uczyć się z historii Kościoła. A jest to łaska i Boże dzieło. Dlatego zachęcam, abyśmy mogli podziękować Bogu, oddać Bogu chwałę za to, co Bóg uczynił w naszym życiu. Proszę, postańmy.